Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. O Funduszu Obrony Narodowej przy okazji cyklu wystaw odbywających się w całej Polsce pod wspólnym tytułem Nie zmarnujcie niepodległości, srebra Funduszu Obrony Narodowej opowie Dariusz Nowacki, kustosz, kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu.
Od początku czerwca na Zamku Królewskim na Wawelu eksponowane są srebra Funduszu Obrony Narodowej, a właściwie niewielka cząstka tego wielkiego skarbu, który w bieżącym roku stał się własnością Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wypada powiedzieć najpierw o samym Funduszu Obrony Narodowej, później słów parę o tym, dlaczego akurat na Wawelu znalazły się te niezwykłe srebra, i wytłumaczyć się z tego, po co właściwie my się ekscytujemy czymś takim jak Fundusz Obrony Narodowej. Otóż 9 kwietnia 1936 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał dekret o powołaniu Funduszu Obrony Narodowej, czyli ogólnonarodowej zbiórki pieniędzy i rozmaitych walorów, także w naturze, od przedmiotów drogocennych po zwierzęta rzeźne, po złom, które miały służyć, te pozyskane środki, do zbrojenia polskiej armii w obliczu zagrożenia już bardzo realnego ze strony III Rzeszy. Fundusz Obrony Narodowej, który starano się bardzo szeroko rozpropagować, tę ideę, i starano się, aby ona dotarła nie tylko do elit współczesnej Polski, ale zeszła nawet do szkół, zeszła nawet na prowincję, do tych ludzi, którzy na co dzień borykali się ze skutkami wielkiego kryzysu światowego, ale zarażeni tą patriotyczną ideą. Okazało się to przedsięwzięciem nie tylko pamiętnym, ale takim, które zjednoczyło to bardzo podzielone społeczeństwo, bo musimy pamiętać, że II Rzeczpospolita ani nie była krajem szczególnie bogatym, ani nie była krajem, w którym społeczeństwo myślało jednakowo, miało jednakowe priorytety, dlatego że między innymi skutki zacofania cywilizacyjnego, skutki zaborów, konieczność scalania po wojnie światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej tych trzech części Rzeczpospolitej, które powstały w wyniku woli wielkich mocarstw, bo to się zdecydowało między innymi na konferencji pokojowej w Paryżu, ale były powstania śląskie, były plebiscyty, była wojna polsko-bolszewicka i kraj po śmierci Piłsudskiego, czyli po 1935 roku, mimo że stanął na nogi gospodarczo i mimo że wiele dobrego się działo w tym państwie, to jednak szczególnie armia odczuwała brak funduszy na dozbrojenie i ta bardzo szeroko zakrojona akcja propagandowa, używano zresztą tego kwantyfikatora, używano tego określenia, że to jest propaganda, że to jest działalność patriotyczna. Obudowano to rozmaitymi akcjami właśnie o charakterze propagandowym, czyli rozmaitymi uroczystościami. A same pieniądze zbierano i na koncertach, i na potańcówkach, i na balach, na imprezach sportowych, nawet pięściarskich. Zachęcano uczniów do zbierania złomu, wyświetlano filmy, z których dochód przeznaczono właśnie na dozbrojenie armii. I bardzo wiele z tych funduszy udało się zamienić właśnie na żelazo, czyli udało się zamienić na konkretne karabiny, konkretne okręty, samoloty i te wielkie uroczystości, które urządzano, jak chociażby na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu jesienią 1938 roku, kiedy część takiej nowo zakupionej broni przekazano armii stacjonującej w Krakowie, one miały oddźwięk społeczny i przyczyniły się także właśnie do scementowania społeczeństwa, co nam się jako społeczeństwu niesłychanie, można tak powiedzieć, opłaciło w obliczu już tego realnego zagrożenia, czyli po 1 i po 17 września 1939 roku, kiedy przytłaczająca większość społeczeństwa nie miała wątpliwości, kto jest wrogiem, a kto jest przymierzeńcem w tym światowym konflikcie. Część zgromadzonych kosztowności, czyli ta część, której nie udało się spieniężyć, czyli między innymi 208 kg złota i mniej więcej 2,5 tony srebra w rozmaitych wyrobach i kosztownościach, one przejechały we wrześniu 1939 roku wraz z ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacławem Jędrzejewiczem do Bukaresztu. Tam je pod koniec 1939 roku zinwentaryzowano wstępnie i zdecydowano, że należy je wywieźć do Marsylii, do Francji, aby starać się dozbroić już powstałe siły zbrojne na Zachodzie. Do czego ostatecznie nie doszło i te przedmioty, te kosztowności przetrwały II wojnę światową i ta część złotego fonu, czyli właśnie owe 208 kg precjozów wykonanych z tego najszlachetniejszego kruszcu, obejmujące także pewne zasoby na przykład Banku Polskiego przechowywane w Londynie, wróciły do Polski w 1947 roku i jak to często bywa w naszym pięknym kraju, one uległy rozproszeniu. Część dostała się do ministerstw rozmaitych, część sprzedano u jubilera, część przetopiono i po prostu wybito monety. Także praktycznie złoty fon przestał istnieć i przez całe lata ta część właśnie kosztowności bardzo działała na wyobraźni. Pojawiały się różne, często nieprawdopodobne zupełnie hipotezy dotyczące losów, czyli okoliczności sprowadzenia do kraju, który już był pod zarządem Związku Sowieckiego, już nie był w pełni demokratycznym państwem prawa i rzeczywiście złoty fon się rozproszył. Natomiast owa część srebrna trafiła do Polski znacznie później, dlatego że dopiero 30 grudnia 1976 roku przyjechał transport, którego drogę do Polski wyznaczyły rozmowy ówczesnego pierwszego sekretarza partii komunistycznej, czyli Edwarda Gierka, z prezydentem Francji Valéry Giscard d'Estaing, który w związku z odprężeniem, które panowało w polityce światowej i próbą zbliżenia państw bloku sowieckiego do cywilizowanego świata, do świata zachodniego, to właśnie na fali tego odprężenia srebrny fon wrócił do Polski. Jak powiedziałem, wrócił pod sam koniec 1976 roku, a w 1978 przez 10 lat był ewidencjonowany i opracowywany w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Nasi koledzy, starsi koledzy z muzealnicy z Poznania nie przypadkiem zostali obdarzeni tymi tonami kosztowności. Dlatego, że wszyscy mieli świadomość, że i Wielkopolska ucierpiała, a już szczególnie zbiory muzealne ucierpiały w czasie II wojny światowej i zamierzano troszeczkę dokapitalizować, że się tak wyrażę, zbiory poznańskie, no, zdając się między innymi na powszechnie znaną w całym kraju skłonność poznaniaków do porządku, dyscypliny i pracowitości. I tu się rzeczywiście nie zawiedziono, dlatego że między 1978 rokiem a 1988 zinwentaryzowano 18 tysięcy pozycji. Czasami to były pojedyncze przedmioty, czasami części przedmiotów wykonanych ze srebra. Oprócz tego, ale to już na początku lat 90., do połowy lat 90. właściwie, dwóch bardzo wybitnych specjalistów z Zamku Królewskiego w Warszawie, to znaczy pani Menclewska oraz pan Baszkiewicz, dokonali inwentaryzacji numizmatów, monet, począwszy od antycznych, a skończywszy na międzywojennych. W przestrzeni publicznej dzisiaj często opowiada się rozmaite bzdury, że nie wiadomo ile tego jest, że coś może sobie jakiś kacyk socjalistyczny zabrał. Nic z tych rzeczy. Wszystko to, co przyjechało w grudniu 1976 roku, starannie przez poznaniaków i warszawiaków zostało zewidencjonowane, opisane, część z tego, czyli kilka tysięcy sztuk, ściślej rzecz biorąc 1840 pozycji inwentarzowych, Muzeum Narodowe w Poznaniu dostało na własność w 1988 roku. Natomiast cała reszta, najpierw eksponowana w kilku miejscach i na Śląsku, i w Warszawie była taka wystawa w Zamku Królewskim w połowie lat 90., a później wszystko trafiło do zamku na Górze Przemysła w Poznaniu, Muzeum Sztuk Użytkowych, które było opiekunem tych zabytków, ale przechowywanych aż do 2023 roku. Ochroniło je znakomicie i wtedy, kiedy decyzją aktualnego rządu, czyli Rady Ministrów, czyli i premiera, i ministra obrony narodowej, i ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zdecydowano się, aby przekazać to całe dobro na własność Muzeum Narodowego w Poznaniu, powstała idea zaprezentowania tych skarbów najpierw w sposób taki, który przypomni w ogóle ten patriotyczny zryw z ostatnich lat funkcjonowania II Rzeczpospolitej, czyli z 1937, 8 i 9 roku. W związku z tym powstała idea w sposób perfekcyjny zrealizowana przez kustoszy Muzeum Sztuk Użytkowych, panią kustosz Renatę Sobczak-Jaskulską i Michała Błaszczyńskiego, aby w kilkunastu miastach pokazać równocześnie część tego wielkiego bogactwa, zanim ono zostanie zaprezentowane w całości, no po reinwentaryzacji, po opracowaniu według współczesnych metod, które się różnią od tego, co zrobili koledzy w Poznaniu w latach 80., bo mamy już fotografie cyfrowe, mamy inny sposób badania tych przedmiotów. Z tego bogactwa część przedmiotów zachowało się w znakomitym stanie, ale inne w formie złomu. No bo z taką intencją były przekazywane. W związku z tym w tym złomie też trzeba poszukać i nasi koledzy już mają pierwsze sukcesy, bo na przykład znalazło się zwieńczenie od puchara, pokrywa od kubka, no tego typu przedmioty albo cztery połamane łyżki, które można scalić, bo one zostały przekazane jako złom, ale da się to współczesnymi metodami konserwatorskimi scalić, także nie jesteśmy w stanie podać tej pełnej liczby muzealiów, które w skład tego srebrnego fonu wchodzą. Najstarsze przedmioty to są monety antyczne i monet jest bardzo dużo. My z tego tylko ułomek pokazujemy na wystawie wawelskiej i one po badaniach specjalistów z Warszawy z początku lat 90., teraz badane na nowo, kiedy informatyzacja naszego życia poszła tak daleko, będziemy w stanie o wiele więcej powiedzieć o walorach tych monet, bo tam oczywiście przeważają tuzinkowe numizmaty. Takie w złym stanie zachowania, takie, których często wartość numizmatyczna jest znikoma, ale emocjonalna ogromna. Natomiast mamy wyroby srebrne, począwszy od drugiej połowy XVII wieku, aż do okresu międzywojennego. I teraz te wyroby możemy w 16 różnych ośrodkach, od Przemyśla do Szczecina, włącznie Gdańska, Wrocławia, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Kielcach czy Lublinie, oglądać na wystawach. Na tych wystawach przeważnie około 100 przedmiotów się znajduje na każdej z nich. My prezentujemy na Wawelu 113 przedmiotów.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.